my już, drodzy Państwo, przenosimy się do Brukseli, gdzie jest pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam panią, witam państwa.
Rada Unii Europejskiej, Polska i Węgry zablokowały projekt dotyczący praworządności. To we wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów do spraw europejskich państw członkowskich. No i właśnie, razem z Węgrami zablokowaliśmy projekt dotyczący propozycji stworzenia mechanizmu praworządności. Jak do tego doszło i co ten mechanizm oznacza?
No niestety to jest od wielu miesięcy trwa w instytucjach europejskich dyskusja na ten temat. No mówiąc tak zupełnie wprost, chodzi o uzależnienie wypłat z przyszłego wieloletniego budżetu unijnego na lata 2021-2027 od przestrzegania praworządności przez państwa członkowskie. Ten pomysł pojawił się no, między innymi właśnie na skutek działań także europosłów Platformy na początku poprzedniej kadencji, wtedy kiedy zmienił się rząd w Polsce. Wtedy Platforma wymyśliła sobie, że przy pomocy tej słynnej strategii ulica i zagranica doprowadzi do tego, że legalnie wybrany rząd przestanie istnieć. No stąd działania i w kraju, i za granicą, a za granicą w Parlamencie Europejskim między innymi no właśnie pomysł, aby uzależnić przyszłe wypłaty od przestrzegania praworządności. No ten pomysł został podchwycony przez pana Timmermansa. Koniec końców komisja sformułowała taki projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ono było procedowane w Parlamencie Europejskim. My się jako Prawo i Sprawiedliwość, zresztą także i posłowie z innych krajów temu sprzeciwialiśmy, ale ostatecznie to rozwiązanie zostało przyjęte wyraźną większością głosów. No ale ponieważ prawo unijne powstaje w takim trójkącie Komisja, Parlament Europejski, Rada Europejska, no to teraz przyszedł czas na Radę Europejską, no i szczęśliwie na razie na poziomie ambasadorów, ale Polska i Węgry zatrzymały ten fatalny moim zdaniem pomysł. Już w tej chwili w Unii Europejskiej istnieje na przykład zależność wypłat z unijnego budżetu, choćby od przestrzegania tej zasady makroekonomicznej, że deficyt kraju członkowskiego nie może przekraczać 3% PKB, deficyt sektora finansów publicznych. No i to jest akurat kryterium mierzalne. Wiadomo, to podają urzędy statystyczne państw narodowych. Eurostat te dane precyzyjnie liczy. Wiadomo, co tam wliczamy do tego deficytu sektora finansów publicznych. Precyzyjnie mierzymy PKB, więc to jest rachunek matematyczny, które, tak jak powiedziałem, publikują najpierw urzędy statystyczne państw narodowych, a później potwierdza swoim autorytetem Eurostat. Więc tu są precyzyjne dane. Jeżeli jakiś kraj przekroczy to wtedy mogą go spotkać no, określone sankcje ekonomiczne, między innymi właśnie niewypłacanie środków europejskich.
Czyli to połączenie, tak jak pan mówi, zasady praworządności czy mechanizm praworządności z przydzieleniem środków, o czym bardzo intensywnie mówili przedstawiciele Komisji Europejskiej i pan Timmermans, rozumiem, że na razie nie będzie procedowany i możemy o tym zapomnieć.
No na razie na poziomie Rady Europejskiej, czyli rządów, to akurat Rada do Spraw Ogólnych, czyli tam reprezentowali poszczególne kraje ambasadorowie, czy ministrowie z krajów członkowskich, to na razie zostało zablokowane. Tutaj to co Polska jakby zgłasza, zresztą inne kraje także, to właśnie chodzi o to, że ta definicja praworządności no jest, że tak się wyrażę, płynna.
W jaki tak, sposób pojęcie nieostre, pojęcie nieostre.
Mhm. No więc właśnie, to jest taki pomysł, żeby no, urzędnicy siedzący w Komisji Europejskiej na podstawie, nie wiem, tego, co wyczytają w prasie jakiejś tam, tak, że w jakimś kraju praworządność nie jest przestrzegana, no i oni zdecydują, że wielkie pieniądze
tak, pojęcie niedookreślone
nie będą do jakiegoś kraju przekazywane.
I łatwo można je nadużywać na pewno. Łatwo
tak,
można je nadużywać.
Tak, to jest po prostu uznaniowe, no i dlatego z tym się nie chcemy zgodzić.
Rozumiem. Panie pośle, po 5 latach mam dość bycia głównym europejskim biurokratą. Jestem gotowy do walki i mam nadzieję, że wy też. To są słowa Donalda Tuska dzisiaj podczas spotkania Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu, mówił właśnie szef Rady Europejskiej. Jak pan przygląda się działalności Donalda Tuska i tego, że no najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, będzie szefem Europejskiej Partii Ludowej i jakie będzie miało to znaczenie dla Europy?
To znaczy, no, tak to jest już na poziomie Unii Europejskiej, że rzeczywiście partie należą do pewnych frakcji politycznych. Platforma i PSL są w Europejskiej Partii Ludowej. No, wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk, ponieważ nie ma żadnego konkurenta, tym szefem EPL-u zostanie, czyli przygotowano mu jakiś stołek po tym pięcioletnim kierowaniu Radą Europejską. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że te pięć lat Donalda Tuska nie można uznać za pięć lat udanych. To jest jednak, i w tym wymiarze europejskim już nie wspomnę o ocenie takiej krajowej, no bo wtedy, kiedy był po raz pierwszy wybierany, media w Polsce kreowały go na właśnie króla Europy i takiego, który dla Polski zrobi wszystko. Niestety nie zrobił nic, co więcej w tej swojej drugiej kadencji dwuipółletniej. No, w zasadzie cały czas atakował polski rząd. Co więcej, publicznie zgodził się na to, żeby Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski sankcje. To absolutnie nie licuje z tym, że właśnie tę godność miał Polak. Co więcej, siedmioletni premier na naszego kraju. Więc mówiąc szczerze, choćby ten fakt go przekreśla w polskiej polityce. I mam nadzieję, że mimo tego, że będzie piastował tę funkcję, to jednak do polskiej polityki nie wróci, bo właśnie choćby ta zgoda na sankcje wobec własnego kraju, no po prostu go w oczach wielu Polaków zwyczajnie kompromituje.
Wczoraj także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo istotny wyrok, bardzo istotny z punktu widzenia polskiego prawodawstwa. Chodzi o te pytania prejudycjalne, które zostały zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego i Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że głównym decydentem będzie Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Jak pan patrzy na to orzeczenie? Czy to jest jakiś precedens, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału, że my mamy o tym decydować?
Powiem pani, że jestem pozytywnie zaskoczony tym rozstrzygnięciem TSUE. Rzecznik bowiem TSUE, który wypowiadał się w tej sprawie zdecydowanie wcześniej, no to jego stanowisko było zupełnie inne. Były podejrzenia, że w tym samym duchu będzie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości. Na szczęście jest ono inne. To jest rzeczywiście przegrana, jak to dzisiaj przynajmniej w niektórych mediach w Polsce można było przeczytać, przegrana nadzwyczajnej kasty, bo jednak Trybunał, no żeby nie zagłębiać się w niuanse tego rozstrzygnięcia TSUE, no, dał do zrozumienia, że polskie sprawy w obszarze praworządności powinny być rozstrzygane polskimi rękami. Ja mam nadzieję, że Sąd Najwyższy, jeżeli będzie rozstrzygał w sprawie, no nie wiem, czy KRS-u, czy tej Izby Dyscyplinarnej, no jednak nie posunie się do tego, że uzna to za niezgodną sprawę. No w każdym razie spodziewaliśmy się po tej wypowiedzi czy diagnozie rzecznika, że to będzie jednak podważenie wiarygodności Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce. No i właśnie podważenie także istoty Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. Jeszcze raz powtórzę, Trybunał wypowiedział się mniej więcej tak, że te polskie wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości powinny być rozstrzygane w Polsce. I to dobrze. I mam nadzieję, że rzeczywiście ta druga kadencja, pan minister Zbigniew Ziobro wyciągnie z tego właściwe wnioski i tę reformę przyspieszy, bo rzeczywiście dokonujemy zmian na poziomie tych instytucji dużych, a tak naprawdę ludzie oczekują, żeby choćby rozstrzygnięcie ich osobistych spraw następowało sprawnie i szybko. I w tym zakresie, w tej nowej kadencji musimy się posunąć zdecydowanie bardziej, żeby zwykli ludzie, którzy trafiają w tę machinę wymiaru sprawiedliwości, jednak czuli, że to oni są podmiotem, a nie przedmiotem działań wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli to zrobimy w drugiej kadencji, to będzie można uznać, że reforma wymiaru sprawiedliwości się jednak udała. I tutaj TSUE na szczęście nam tych reform nie zablokowało.
Jeżeli mówimy także o tym, co dzieje się w Europarlamencie, to 471 posłów, europosłów głosowało za przyjęciem rezolucji, która krytykuje projekt ustawy Stop Pedofilii, którego celem jest ochrona dzieci przed nadmierną seksualizacją. Jak w tym wszystkim odnalazła się grupa europejskich konserwatystów i reformatorów? I co pan sądzi na temat tego projektu i głosy, jakie są w parlamencie, w Brukseli, w Strasburgu?
Panie, no rezolucja kuriozum. Niestety, znaczy powiem otwarcie, mimo tego, że jestem parlamentarzystą europejskim już trzecią kadencję, że nie ma się co przejmować tymi rezolucjami parlamentu. One są przyjmowane na pęczki i to jest jedna z nich. Z inicjatywy własnej, no właśnie na skutek niestety działań polskich europarlamentarzystów, w tym przypadku europosła Biedronia, powstała taka rezolucja, choć ona z faktami, jak doskonale wiemy, ma niewiele wspólnego. No po pierwsze, rzeczywiście w tej rezolucji został zaatakowany polski rząd, który ponoć ma ograniczać edukację seksualną. Wiemy doskonale, że ten projekt, który jest w Sejmie, to jest projekt obywatelski poparty ponad 200 tysiącami podpisów i w polskim prawie tak mamy zapisane, że tego rodzaju projekty powinniśmy no jednak szanować i rozpatrywać je powinien polski parlament i tak właśnie robimy. To po pierwsze, czyli autorem nie jest rząd, nie ma z tym nic wspólnego. I po drugie, tam mówimy o karaniu za pedofilię, a nie za edukację seksualną. Ale tego rodzaju kłamstwa stały się rozpowszechniane przez pana Biedronia, jego politycznych kolegów. Rzeczywiście zostały przyjęte za pewnik, no i na tej podstawie ta rezolucja powstała. Ma taki kształt, a nie inny. My jako EKR głosowaliśmy przeciw, ale przeszła dużą większością głosów, no bo nie oszukujmy się, w Parlamencie Europejskim ta lewa strona, żeby nie powiedzieć lewacka, w sprawie tego rodzaju pomysłów, no ma bardzo wyraźną przewagę, więc rezolucja powstała, przy czym ona nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. Rozumiem. Prawnego.
Jeżeli do tego ze spokojem.
Jeżeli chodzi o politykę azylową, to w Niemczech szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Horst Seehofer, on wyraźnie powiedział, że to, co państwa europejskie podjęły w Dublinie, nie działa, jeżeli chodzi o politykę azylową, jeżeli ten system dubliński ustanowiony na podstawie konwencji dublińskiej nie zadziałał, że osoby, które starają się o azyl, mówimy tutaj o migrantach, powinien zostać zmieniony, że namawia on między innymi swoich kolegów właśnie z Grecji, z Włoch czy z Polski. No i minister wskazuje, że ten Dublin nie może stanowić podstawy do przyszłej polityki azylowej. Co pan sądzi? Między innymi chodziłoby o to, żeby dana osoba, która stara się o azyl, nie musiała oczekiwać w kraju Unii Europejskiej, tylko po prostu poza granicami Unii. Co pan więcej powie na ten?
Jeżeli chodzi o to szczegółowe rozwiązanie, to być może jest to sensowne. Natomiast no, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska, zresztą takie jest stanowisko ministra spraw zagranicznych od dawna, nie zgodzi się na wspólną politykę azylową. Polityka azylowa jest kompetencją poszczególnych państw członkowskich i Polska tego stanowiska bardzo się twardo trzyma. No nie może być tak, że w sprawie azylu przekażemy kompetencje państwa narodowego, no właśnie, jakimś urzędnikom w Brukseli i to oni będą decydowali, czy dana osoba wjedzie do danego kraju, czy też nie. Więc być może ta szczegółowa sprawa, o którą pani zapytała, może być tak rozstrzygnięta, ale moim zdaniem absolutnie powinniśmy być przywiązani do tego stanowiska, że politykę azylową prowadzą poszczególne państwa narodowe. Polska od tego stanowiska nie odstąpi.
Rozumiem. A nowy minister Konrad Szymański do spraw europejskich był krytykowany, może nie personalnie, ale za to rozwiązanie między innymi przez Witolda Waszczykowskiego, że taki minister do spraw europejskich nie jest potrzebny takie rozwiązanie w MSZ-cie. Co pan sądzi o tym?
Znaczy, myślę, że ta krytyka trochę była oparta na nieporozumieniu. Tutaj ja wcale się nie dziwię, że pan premier Morawiecki tak postanowił, że chce mieć te sprawy europejskie blisko siebie, więc w kancelarii premiera. Rzeczywiście pan premier no, bardzo rzetelnie reprezentuje Polskę na posiedzeniach Rady i rzeczywiście dobrze, że przy sobie ma urzędnika, który reprezentuje nasz kraj na poziomie Rady do spraw ogólnych. Tam zapowiadają w zasadzie, przygotowywane są wszystkie decyzje, które później podejmuje Rada. Więc moim zdaniem to jest jednak rozwiązanie dobre. Tu nie ma dualizmu. Te sprawy europejskie rzeczywiście są pilotowane przez pana premiera osobiście i musi mieć człowieka, który jakby na co dzień jest na posiedzeniach w poszczególnych gremiach tutaj w Brukseli, więc się nie dziwię, że został wyjęty ze struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jest bardzo blisko premiera. No te sprawy europejskie będą zaprzątać zapewne głowę pana premiera, bo dzieją się, można powiedzieć, wręcz codziennie. No bo jest sprawa budżetu na lata 21-27, ona będzie prowadzona przez cały, jak sądzę, następny rok. Gdzieś pod koniec roku dopiero zostanie to przyjęte.
No właśnie, w grudniu pan minister Konrad Szymański powiedział, że w grudniu nie ma szans na porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej.
Nie, no tak, znaczy, wie pani, żebyśmy to rozróżniali porządki. Będzie porozumienie w sprawie budżetu na rok 2020. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę finansową 21-27, nie ma szans. To myślę, że prezydencji niemieckiej, czyli pod koniec 2021 roku, to zostanie przyjęte. No, są sprawy imigracyjne, jest sprawa Brexitu, który się będzie materializował w najbliższych miesiącach, więc tych rzeczy dziejących się i ważnych, skutkujących także dla Polski jest bardzo dużo. No i dobrze, że pan premier do tego nie wspomniał choćby o sprawach klimatycznych, które tutaj w Unii Europejskiej stały się wręcz religią. Więc musimy na to wszystko zwracać uwagę, tego wszystkiego pilnować. To będzie miało ogromne skutki, każda z tych spraw dla naszego kraju i dobrze, że wszystkie te wątki europejskie znalazły się w kancelarii premiera i osobiście będzie to nadzorował i zajmował się tym pan premier Morawiecki.
Oczywiście razem z Konradem Szymańskim. Bardzo dziękuję. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był gościem popołudnia.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy Radia Wnet.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 17:16, a my posłuchajmy dalej. Dzisiaj słuchamy Julii Marcel. Moment i wieczność to jest najnowszy singiel, drodzy państwo, bo płyta ukaże się już za kilka miesięcy.